Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dokładnie dziś mija 1000 dni wojny w Ukrainie. No i państwa spojrzeniem, jak one wpłynęły na naszą gospodarkę, no i co się w tej gospodarce, miejmy nadzieję, zmienić może, jeśli ta wojna się kiedyś zakończy, miejmy nadzieję, szybciej niż później. Joanna Bojarska. Panowie patrzą na panią.
Ale to miło bardzo. Dziękuję. Ja patrząc i obserwując ostatnie te 1000 dni tak naprawdę od wybuchu wojny, no jednak myślę, że tak jak wielu z nas miało nadzieję, że nastąpi szybsze zakończenie tej wojny. Ten cały układ sił politycznych na świecie jednak no bardzo mocno przyglądał się, co będzie dalej, bardzo ostrożnie zresztą, dlatego że sądzę, że w ślad za tymi decyzjami, które w tej chwili zapadają, diametralnie zmieni się sytuacja na świecie. Dlatego też nie do końca wydaje mi się, że tutaj zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone wiedziały, co nastąpi i jak się zachowa Rosja w momencie, kiedy faktycznie będzie to użycie wsparcia takiego już diametralnie namacalnego, czyli po prostu zbrojeniowego i wejście, powstrzymanie Rosji.
Ponieważ wracając do gospodarki,
dlatego że tutaj patrząc, jeszcze chciałam dokończyć tę myśl. Teraz w momencie, kiedy wystąpił drugi kraj z pomocą, w związku z tym ten układ się troszeczkę się zmienił, więc siłą rzeczy te decyzje w tej chwili prezydenta Bidena są, myślę, że oczywiste dla każdego. Natomiast wracając do gospodarki i tego pytania pani redaktor, a duże zmiany w gospodarce i też takiej globalnej poczyniła ta wojna, ponieważ ja mam też przykład chociażby tutaj z biznesem amerykańskim, który inwestował bardzo dużo w Polsce. Jeden z większych kapitałów tak naprawdę inwestujący rok do roku w Polsce po niemieckim kapitale. I tu jest naprawdę bardzo duże zaobserwowanie takiego troszeczkę zastopowania decyzyjności, co będzie dalej z wejściem firm, nowych firm, inwestowaniem w rynek polski chociażby, tutaj na tym przykładzie naszego kraju widać, też z ograniczeniem tak naprawdę teraz w ostatnim roku tak naprawdę działania firm, które tu są u nas od lat, bo chociażby obserwujemy Intel, tak, co się dzieje na świecie po prostu z dużymi korporacjami technologicznymi. Myślę, że odcisnęło to bardzo duże piętno, ponieważ brak stabilizacji takiej geopolitycznej wpływa bardzo mocno zawsze na biznes. I patrząc z perspektywy rozwoju tego biznesu, rozwoju krajów, nauki i tak dalej, jest to naprawdę bardzo duże ograniczenie, bo tu kłania się brak bezpieczeństwa. A dla nas wszystkich, każdego człowieka na tym świecie, to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa chyba jest najważniejsze.
No tak, patrząc wzrokiem, spojrzeniem przedsiębiorcy z Pomorza.
Tak, no jeżeli spojrzymy znowu z punktu widzenia tego, jak napłynęli do nas powiedzmy pracownicy, czy mieszkańcy, szczerze mówiąc na początku, to bardziej patrzymy pod tym pryzmatem, czyli do Polski przybyło bardzo dużo Ukraińców, którzy no po pierwsze tak, częściowo zajęli nam, w cudzysłowie wynajęli powiedzmy mieszkania, które też były jakby dostępne dla polskiego rynku. Oczywiście wypełnili trochę lukę naszych emigrantów, czyli tej części Polaków, którzy też wyjechali załóżmy na zachód. I to jest tak, my jako przedsiębiorstwo specjalnie nie odczuwamy tego zamieszania związanego z jakby z napływem pracowników z Ukrainy. U nas póki co pracują sami Polacy, jakby nie potrzebujemy szukać dodatkowych pracowników. Dla nich prawdopodobnie też ta lokalizacja nie jest zbyt atrakcyjna, czyli oni tam nie mieszkają. Tak? W związku z tym praca w Potęgowie dla nich zawsze by wiązała się z dodatkowym dojazdem, czyli z dodatkowym kosztem.
Ale inflacja, energia droga to już
tak, znaczenie. Jak najbardziej. No, jeżeli dzisiaj spojrzymy sobie przez pryzmat tych ostatnich 3-4 lat, tak? Czyli 3 lat praktycznie, gdzie mamy okres od wybuchu wojny, to jak my zaczynaliśmy naszą działalność, tak? Robiliśmy biznesplan, to zakładaliśmy sobie, załóżmy, że nasze przedsiębiorstwo będzie wybudowane za 20 milionów złotych. Teraz właśnie przez tą inflację, wysokie koszty materiałów budowlanych, troszeczkę problemy z pracownikami wykwalifikowanymi, efekt był taki, tak, że wybudowaliśmy to za 40, czyli 2 razy drożej. Tak? Jeżeli na przykład Państwu powiem, jak robiliśmy biznesplan, to wówczas przy odsetkach, które były pierwotnie liczone na poziomie WIBOR 1,5% plus marża banku, dzisiaj mamy, powiedzmy, WIBOR, nie wiem, 6% plus marża banku, no to my płacimy dzisiaj 3 razy tyle niż przedtem, czyli spłacalibyśmy po pierwsze tańszą inwestycję, niższym kosztem, tak, jeżeli by ta wojna, jakby ona się nie pojawiła. Tak? Więc dla nas to jest duże dzisiaj obciążenie, to prawda, no ale dotyczy to wszystkich tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj też chcą inwestować. Być może też, co pani Joanna powiedziała, być może dlatego też część ludzi ogranicza dzisiaj inwestycje w Polsce, jeżeli w ogóle musi korzystać z finansowania tutaj krajowego. Nie?
Z punktu widzenia branży IT i nie tylko w ogóle ekonomicznego.
Z punktu widzenia branży IT to jakby...
Szczepan Sakowicz.
Sytuacja się ustabilizowała, dlatego że Ukraińcy, którzy pracowali w firmach IT, oni albo wyemigrowali, pracują z Polski, albo zostali tam i jakoś próbują pracować. Ja myślę, że no tutaj, jak pani Anna wspomniała, ta wojna pokazała taką, rozpoczęła taką erę niepewności w tych naszych czasach, które były bezpieczne, bo za chwilę zaczęła się wojna w Izraelu, wojna w Sudanie, niepewna sytuacja pomiędzy Chinami i Tajwanem. Tak więc dla mnie to taki trochę efekt domina był, które zaczęło się składać bardzo blisko, bo tuż za naszą granicą. Jeżeli chodzi o IT, to właśnie ta wojna pokazuje, jak ważna jest technologia i drony, plus też drony, sztuczna inteligencja w dronach, gdzie Ukraińcy odgrażają się, że w ciągu kilku miesięcy te roje dronów będą całkowicie autonomicznie atakować cele w Rosji.
I tutaj przyspieszenie nastąpiło naprawdę duże.
Tak. I to jest technologia, która jest używana, tak więc jej ewolucja jest skokowa na froncie, tak więc to dużo zmienia. To dużo zmienia, bo już taki człowiek nie jest najważniejszy na froncie. Technologia jest o wiele bardziej ważna i może więcej szkody wyrządzić. No moja firma nie działa w zbrojeniówce, tak więc to dla nas szansa nie jest. A na pozostałe działy ta duża niepewność na świecie, Ukraina i właśnie te inne konflikty, niestety sprawiają, że klienci, firmy są bardzo, bardzo ostrożni, wydając pieniądze, modernizując, nawet w IT, co było nie do pomyślenia kiedyś, że ktoś będzie ograniczał pieniądze i inwestycje w IT, bo to zawsze się zwracało.
A patrząc jeszcze na rynek pracy, pani prezes, obywatele Ukrainy zostają u nas? Czy była taka groźba w pewnym momencie, że zaczną przenosić się masowo do Niemiec, bo tam mieli otrzymać znacznie lepsze warunki zatrudnienia i mieszkania? A teraz wiemy, że Niemcy zaczynają przeżywać kryzys i on może być bardzo poważny. To jak właśnie, czy to jakieś odciśnie piętno na naszym rynku pracy dalej?
Ja sądzę, że z pewnością odciśnie, bo jeżeli mówimy o w miarę krótkim zakończeniu tej wojny, a mam nadzieję, że tak będzie, to niewątpliwie część pracowników, część ludzi, którzy tutaj napłynęła do nas w trakcie tej wojny, z powrotem wróci do domu. I to jest taka niezaprzeczalna. Myślę, że wszystkie raporty też, które takie badające rynek pracy firm rekrutacyjnych o tym mówią i też na tyle, ile rozmawiamy z firmami, naszymi klientami, też mają takie przeczucie. W związku z tym na przykład już w tej chwili, czując ten kierunek, niektóre firmy, bo też mamy z takimi do czynienia, bardziej preferują polskich pracowników w zatrudnieniu. Dzisiaj chociażby przy bardzo wykwalifikowanych, przy obsłudze maszyn, automatyki i tak dalej. Tutaj tej części automatycznej w przedsiębiorstwach. Więc myślę, że jesteśmy świadomi tego, że część pracowników Ukrainy odpłynie, kto zapełni tę lukę. No mamy Polaków na rynku pracy, myślę, że dosyć dużą liczbę osób do zaktywizowania jeszcze na rynku naszym, po którą tak naprawdę no, pracodawcy nie sięgają jeszcze. To są pracownicy 50+. O czym też rozmawiałyśmy przy okazji którejś audycji. Myślę, że też znaczna część pracowników, którzy są na emeryturach, a którzy są bardzo sprawni i chcą pracować dalej. Więc myślę, że tutaj jest ten rynek jeszcze taki do zagospodarowania, ten rynek pracy, bo jednak kimś będziemy musieli tę lukę wypełnić.
50+ będą mieli wzięcie ci ludzie w państwa branżach?
Tak, jak najbardziej. My mamy sporo ludzi mniej więcej w tym wieku, nawet ja jestem w grupie 50+. Więc...
No to przedsiębiorcy w tej audycji zawsze tak mówią, a jakoś ci ludzie 50+, jak szukają pracy, to mają kłopot.
Nie, to nie jest tak do końca. Znaczy, w naszej branży akurat to nie jest kłopot, więc mamy sporo pracowników. Myślę, że to 30% załogi to jest właśnie w okresie powyżej 50 lat. Tak, oczywiście jest zawsze kłopot, jak ktoś już jest w cudzysłowie koło tej 60-tki takiej przysłowiowej, tak, bo my się po prostu boimy, że będziemy inwestować w człowieka, który będzie może rok, dwa i przejdzie na emeryturę, tak. Nie każdy chciałby inwestować bardzo krótkoterminowo, czyli jeżeli jest to pracownik, który rokuje, że po swoim
wieku emerytalnym,
przeszkoleniu dokładnie, tak, dalej będzie chciał pracować, to jak najbardziej. Mi się podobał trochę system w mojej poprzedniej pracy. To nie, oczywiście nie pracowało, nie działo się w stosunku do wszystkich pracowników, ale oni faktycznie wdrażali coś takiego, że pracownik po przejściu na emeryturę miał możliwość pracowania w krótszym wymiarze czasu, tak? Czyli przykładowo, miał pełen etat, potem były to 4/5, potem to 3/5 i te lata, powiedzmy, po pierwsze się wydłużały. On mógł przekazać swoją wiedzę, tak? A dalej można było go wykorzystać. Tak, ja nie mówię tu o ludziach, którzy są być może już zbyt mocno wyeksploatowani w swoim życiu, tak, ale są ludzie, którzy dalej są w stanie pracować. Dokładnie. Mało tego, w przypadku mężczyzn to jest moim zdaniem wręcz konieczność, dlatego że my, nie wiem, no, państwo się zgodzą lub nie, raczej jest tak, że jak nie mamy dobrego hobby, to po przejściu na emeryturę, gdy nam się to kończy z dnia na dzień, to po prostu mamy dylemat, co ze sobą zrobić.
No więc trzeba pracować. W branży IT jest problem pracowników 50+?
Nie wiem, czy jakby nazwać to problemem. No, w branży IT ostatnie 20 lat my mamy taką historię aktywizowania każdego, kogo się dało tak naprawdę, bo był tak ogromny brak pracowników. Tak więc 50+ absolutnie nie przeszkadzało. W tym momencie jest spowolnienie tak ogólnie. Tak więc dużo ciężej jest znaleźć pracę. Szukamy bardzo bardzo konkretnych profili osób z bardzo konkretnym doświadczeniem. Dodatkowo też te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wspomagające programistów, wspomagające pracę, jednak dosyć mocne, duże piętno odbiły na osobach takich początkujących, bo mało doświadczonych pracowników technologią teraz stało się o wiele łatwiej ich zastąpić. Potrzeba bardzo konkretnych specjalistów, a żeby być programistą, czy żeby pracować w IT, no to jednak trzeba jakieś kierunkowe studia mieć, bo ta znajomość matematyki, znajomość podstaw programowania i tak dalej. Tak więc prawdopodobnie w branży IT, ja bym powiedział, dla osób 50+, jest trudniej.
Chyba,
że ktoś ma bardzo specyficzne, domenową wiedzę. Na przykład ktoś zna się na HR-ach, ktoś zna się na finansach, czy na innej wiedzy, gdzie wtedy może pracować ramię w ramię z programistami czy inżynierami sztucznej inteligencji, żeby te rozwiązania budować jako tak zwany ekspert domenowy.
Ja sądzę, jeśli mogę jeszcze dodać, że w ogóle ten rynek w perspektywie lat właśnie z uwagi na AI bardzo się zmieni. Rynek pracy mam na myśli. I tutaj, tak jak pan powiedział, pan Szczepan, że być może młodzi ludzie po studiach, którzy w tej chwili no nie mają jeszcze większych kompetencji, no będą po prostu zatrudniani w miejsca, gdzie tych rąk do pracy brakuje. I nie wystarczą wówczas tylko i wyłącznie studia, tak? I tutaj musimy mieć na uwadze, że dla młodych ludzi też przyjdzie nieprosta rzeczywistość. rzeczywistość, niełatwa rzeczywistość, bo będą musieli się w tej rzeczywistości odnaleźć tak naprawdę.
No,
tak?
Ona chyba już właśnie nadeszła i teraz...
Już jest.
Tak, i tak jak państwo mówią, że trzeba będzie się przekwalifikowywać i tutaj padło też sztuczna inteligencja, czyli dla osób, które nie mają takich umiejętności, nie mają bardziej szczegółowego wykształcenia i takiej wiedzy, no to będzie można ich łatwo zastąpić. No to przejdźmy tutaj gładko do drugiego tematu. Anbabel, firma specjalizująca się w technologiach tłumaczeniowych, ogłosiła niedawno na targach w Lizbonie wprowadzenie na rynek nowej usługi opartej właśnie na sztucznej inteligencji. Według prezesa tej firmy rozwój sztucznej inteligencji może sprawić, że w ciągu, on uznał, 3 lat tłumacze staną się zbędni. Natomiast wczoraj też z gośćmi w trakcie audycji rozmawialiśmy i wyszło, że ostatnio pojawił się chiński produkt, który już tłumaczy języki symultanicznie. Mamy słuchawki w uszach, ustawiamy w komórce program i możemy rozmawiać w czasie właściwie rzeczywistym. Więc po pierwsze, czy tłumacze to rzeczywiście kolejna zagrożona przez AI branża? No i właśnie co robić, na co zwracać uwagę, wybierając kształcenie zawodowe już dzisiaj, żeby nie popaść w jakąś taką dziurę i nie siedzieć bezczynnie, bo się nagle może okazać, że to, czego dzisiaj się nauczymy, nie będzie już zupełnie potrzebne na rynku pracy za 4 lata.
No ja myślę, że jakby ja bym nie powiedział, żeby przestać uczyć się języków, bo moim zdaniem nauka języków to jest też nauka innej kultury i nauka porozumiewania się z innymi ludźmi. Oczywiście w tym momencie tak naprawdę angielski zawładnął i pomimo tego, że ja osobiście znam więcej języków, to tak naprawdę mówię po angielsku, bo to jest taka lingua franca teraz i to jest od dawna, ale odradzałbym każdemu, żeby uczyć się w kierunku tłumacza, dlatego że ja myślę, że te 3 lata to za długi okres. Tak naprawdę to już teraz ta zmiana się staje, nie? Gdzie można przetłumaczyć sobie przy użyciu darmowych narzędzi i to jest naprawdę świetnie zrobione, bo 2 ostatnie lata obserwujemy skokowy wzrost tego działu sztucznej inteligencji, który się nazywa LLM, czyli duże modele językowe. Po prostu czytając cały internet, sztuczna inteligencja świetnie się uczy jakiegokolwiek języka, zależy tylko ile przeczyta. A co do pytania, w którym kierunku iść, no to jest pytanie za milion czy miliard dolarów. Mam ze swoimi synami dyskusję na ten temat. Ja myślę, że będziemy odchodzić od komputerów i będziemy wracać do takiej pracy bardziej manualnej, gdzie jako inżynierowie będzie zapotrzebowanie na budowanie, reperowanie i robienie takich rzeczy, gdzie, i teraz może smutny aspekt tej odpowiedzi, gdzie na razie nie będzie się robotów i sztucznej inteligencji opłacało robić do tych zadań.
Ciekawe zmiany przed nami i tutaj zgodzę się z panem Szczepanem i chciałabym właśnie tak odpowiedzieć może na to pytanie, które tutaj padło. No właśnie, jakie kierunki w przyszłości będą bardzo atrakcyjne i będą ludzie kandydaci, studenci po nich będą mieli zatrudnienie. Niedawno też przyglądałam się takim raportom Hatalskiej, to jest studio badań i tam pani Hatalska jasno komunikuje, że za 10 lat 60% naszych stanowisk dzisiaj w ogóle profesji nie będzie istniało w ogóle na rynku. W związku z tym można sobie odpowiedzieć na pytanie już dzisiaj, no to co studiować, co wybierać. I tak jak ja interesuję się sztuczną inteligencją i też dużo fizyką kwantową w ogóle, a więc patrzę na ten rynek pracy i kompetencje przyszłości, bo też o kompetencjach przyszłości mówimy, a nie wszystko zrobi nam sztuczna inteligencja. A tu też mam na myśli taką kreatywność, podejście, emocjonalność chociażby, czyli nasz stan uczuć, emocji w stosunku do chociażby wkładu takiego pracy w kreację. I ja myślę, że tutaj jeszcze kreację szeroko rozumianą, tak? I myślę, że tutaj jest jeszcze przestrzeń taka dosyć duża, gdzie sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. A drugi obszar, który będzie niewątpliwie ciekawy, to sądzę, że wszystkie kierunki socjologiczno-psychologiczne, ponieważ zmiana będzie tak ogromna, jeżeli chodzi o nasz rynek pracy, wykorzystywanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, totalnie się to zmieni. Być może nas robot będzie witał na dzień dobry recepcji i serwował kawę.
Bo
już w niektórych tak jest, tak. Więc myślę, że po pierwsze my, pracownicy, którzy jednak zostaną w tych zawodach, które są niezbędne w firmach, tak jak pan Szczepan wspomniał, być może tych manualnych, wymagających niestandardowego myślenia, nawet jeżeli mamy opcje A, B, C, D, F i Z dla sztucznej inteligencji, to jednak ten umysł ludzki jest doskonały w kreacji. I teraz patrząc na tę perspektywę, my pracownicy, którzy zostaną, będą potrzebowali także wsparcia. Ta zmiana będzie tak, wsparcia mam tutaj na myśli również takiego zadbanie o nasze mental health, tak? Bo jednak jest to problem globalny, nie tylko u nas, ale na świecie. Obserwuje się jednak, że ludzie sobie po prostu nie radzą w tej rzeczywistości, social mediów, życia online i tak dalej. Więc ja myślę, że wszystkie kierunki, które mają gdzieś podłoże społeczno, socjologiczno, psychologiczne, czy chociażby neurobiologia i tak dalej, poznanie nas, poznanie siebie, jak my możemy wesprzeć siebie samych i też wesprzeć innych ludzi w tym całym procesie zmiany rzeczywistości i funkcjonowania we wszechświecie. Więc ja myślę, że to jest dosyć ciekawy obszar.
Joanna Bojarska, Piotr Górski, Szczepan Sakowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. No i temat zapowiadany: jawność wynagrodzeń, równość płac jest wśród najważniejszych postulatów pracowników. Wynika z badania Manpower Group, o czym informuje Business Insider. Tymczasem Polska musi do 2026 roku wdrożyć dyrektywę o równości wynagrodzeń. No i teraz właśnie, jak to zrobić, by wszystkie strony, i pracodawcy, i pracownicy byli zadowoleni? Bo o ile pracownicy bardzo chętnie właśnie równość, jawność płac, chociaż widzą pewne wynikające z tego zagrożenia, chyba mentalnościowe nasze, to oni bardzo chętnie, jednak pracodawcy najczęściej niekoniecznie chcieliby się tą wiedzą dzielić. No i co teraz?
Ja myślę, że ta zmiana jest nieuchronna. Czyli każdy przedsiębiorca będzie musiał się zmierzyć z tym wyzwaniem na rynku. Jest szereg różnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, że te wynagrodzenia akurat w Polsce są niejawne. Wynika to, tak jak pani redaktor powiedziała, w dużej mierze z naszej takiej mentalnej strony osobowości, ale też i dlatego, że zobaczcie państwo, z jednej strony mamy, patrząc nawet na Europę, jedne z najniższych wynagrodzeń na planie tutaj różnych krajów, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, nawet na tych samych stanowiskach. I teraz mamy firmy, które w Polsce mają swoje oddziały. Nie funkcjonuje to zgodnie z tym, że na tym samym stanowisku w kraju X i Y są takie same wynagrodzenie, bo przecież mamy różne koszty życia, bo mamy tutaj związane z chociażby z tym koszty życia, koszty utrzymania rodziny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te wynagrodzenia, one siłą rzeczy w takich koncernach są zróżnicowane, bo też nie mamy euro wdrożonego u nas. W związku z tym trudno jest tak sklasyfikować i porównać, patrząc na szerokość geograficzną i długość i też różne struktury organizacyjne koncernów. Jeżeli mówimy o rynku polskim i w Polsce tutaj, to też mamy przecież różnice związane chociażby z cenami i kosztami utrzymania, bo w mniejszych miejscowościach te koszty trochę jednak są ciut niższe, a w dużych miastach wyższe. Niemniej jednak jestem jak najbardziej za transparentnością wynagrodzeń i tu zrównanie tych wynagrodzeń. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o też płeć, tak, człowieka. Natomiast jest szereg różnych czynników, które wpływają w tej chwili na ten poziom wynagrodzeń. Dlaczego pracodawcy nie są skłonni i nie są przychylni temu pomysłowi? Ano dlatego, proszę państwa, że rodzi to szereg różnych po drodze kosztów, które są z tym związane, bo jeżeli mamy zrównać wynagrodzenia na tym samym stanowisku w organizacji, a nie mamy opisu modelu kompetencyjnego, nie mamy wartościowania tych stanowisk, to czeka nas długa przeprawa przez chociażby kosztowa z tym związana i procesowa, dlatego że jest to cały proces, tego się nie zrobi, proszę państwa, w miesiąc, dwa. To wymaga naprawdę czasami nawet i roku pracy, żeby wdrożyć porządny model kompetencyjny, zwartościować stanowiska, ułożyć regulaminy nowe od początku tak naprawdę, tak? I dopiero ta przejrzystość tych wynagrodzeń może być.
Ale to znaczy, że nam się ucywilizuje rynek pracy momencie.
Bardzo.
Bo takie rzeczy, o których pani wspomina, to one po prostu powinny działać w firmach. Teoretycznie każdy, kto zostaje przyjęty na jakieś stanowisko, dostaje tam listę z tym, czym powinien się zajmować. Zazwyczaj powinien dostawać taką listę, podział obowiązku czy przydział obowiązku, a niestety nie dostaje. I często pracownicy skarżą się na to, że co innego im mówiono przy zatrudnianiu, że co innego będą musieli robić, a jak już zostali zatrudnieni, to tych obowiązków przybywa.
To się zgadza.
A nie są one płatne.
To się zgadza, tak. Często w polskich firmach taka sytuacja ma miejsce. Natomiast w polskiej firmy wytworzyły oczywiście regulaminy wynagradzania, gdzie też mamy siatkę zaszeregowania tak zwaną, tak? I tutaj mamy poziomy w zależności od umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia. Taki proces zaszeregowania płac, wynagrodzeń. Natomiast on cały czas nie jest transparentny, nie jest zgodny z tym, co... Tak, proszę państwa, nie jest jawny, tak? Dlatego, że pracownik na stanowisku tym samym, ale który na przykład dołączył do zespołu jakiegoś tam, załóżmy, produkcyjnego, musi się liczyć z tym, że żeby znaleźć się w drugiej kategorii zaszeregowania, musi ileś tego doświadczenia zdobyć. A na przykład ta płaca minimalna jest trudna dzisiaj do wyżycia z tą płacą minimalną. W związku z tym to jest transparentne w sensie chociażby tutaj bardzo jasnego opisania, że będziesz miał takie doświadczenie, to przesuniemy cię tu wyżej o oczko z takim wynagrodzeniem, ale to cały czas jest jednak mało skuteczne w przypadku chociażby ludzi, którzy pracują w taki white collars, tak? Więc... Te niuanse są zbyt duże, żeby takie zaszeregowanie użyć.
To może
Piotr Górski, proszę bardzo.
Jak ja zaczynałem swoją pracę zawodową około 30 lat temu, to tam było wręcz odwrotnie wówczas. Czyli w polskich firmach faktycznie była w miarę duża jawność, jeżeli chodzi o pensję. Ja zatrudniałem się wówczas w holenderskiej firmie, w niej pracowałem 26 lat. I powiem wam tak, to był akurat jeden z najbardziej strzeżonych tajemnic, czyli wręcz tak jak mówimy, nie wolno było mówić, kto ile zarabia, tak? Tam były siatki płac, tam były profile kompetencji zrobione, tam było wszystko zrobione, szczerze mówiąc. Więc ja nie wiem, mi się wydaje, że troszeczkę to jakby przyszło z zachodu do nas, akurat to ukrywanie tej pensji. Ja dzisiaj jestem akurat zwolennikiem mimo wszystko ukrywania tej pensji, tak? Ale powiem państwu dlaczego, tak? Bo mówimy dzisiaj równe, tak? Bo tak jak mówimy, czasami sondaże też mogą wprowadzać ludzi w błąd. Bo pytanie, kogo pytano. Bardzo często jest tak, że na przykład panie podejrzewają, tak? Że panowie mają na tym samym stanowisku wyższą pensję, więc chcą
to
doprowadzić do równości.
To widać z danych GUS-owskich, z medianych, że kobiety generalnie w naszym kraju mniej zarabiają od mężczyzn.
Tak, być może dlatego chcą, żeby...
I to są twarde dane.
Żeby pokazać, tak? Czyli tak jak mówimy, ta jawność byłaby twardym dowodem, że okej, no ja tu robię to samo, a mam inaczej, tak? Natomiast ja państwu powiem tak. W firmie bywa różnie, tak? Ja na przykład mam pracowników, którzy nie chcą więcej zarabiać. To jest w momencie, gdy będę musiał im podnieść pensję, oni odejdą. Naprawdę
to
mam
takie pracownicy. To są pracownicy, bardzo intrygujące.
To są ludzie, część być może z nich jest ma problemy oczywiście tam komorniczo, powiedzmy, prawne.
Rozumiem. To chodzi o alimenty, więc przykład. To jest też
szczególna. Ale są też pracownicy, którzy na przykład biorą już emeryturę, bo mam taką panią na przykład i ona nie chce zarabiać więcej, bo jak zarobi więcej, to ją zabiorą mi tę emeryturę, czyli ostatecznie będzie miała mniej. Tak? Też na przykład w jaki sposób my przedsiębiorcy prawdopodobnie nie lubimy przeregulowania, czyli jeżeli się jednak mimo wszystko to pewnie wejdzie w życie i tak dalej.
Nie, no to wyjdzie na pewno w życie, to już musimy.
To prawdopodobnie zrobimy to, co podesłała pani w tym artykule, czyli model hiszpański i będzie stopniowanie, tak? I będziemy się bawić, że to jest tak. Najmłodszy pracownik, trochę starszy pracownik, średni pracownik, no bo tak jak mówimy, to zaangażowanie, czyli to doświadczenie, tak? Jeżeli mamy w miarę proste prace manualne, tak?
Tak, ono to jest prosto.
Dokładnie, ten prosty, pierwszy pracownik moim zdaniem nawet nie powinien dostać tyle samo, tak? Czyli znowu to rozgraniczamy, tak? I teraz sytuacja u nas w firmie. Są ludzie, którzy są chętni do przyjścia, jak to mówią, nie wiem, jest dodatkowo coś do zrobienia, ktoś miałby zostać dłużej. To są ludzie, którzy chętnie zostają dłużej, a są tacy, co mówią, nie, po prostu idziemy do domu i koniec. To czemu mają dostać tyle samo? To zaangażowanie też gdzieś powinno być wynagrodzone.
Ja myślę, że za płacę dłuższą to po prostu to jest nadgodziny,
oczywiście,
panie
nadgodziny
prezesie,
są.
I za to się po prostu płaci osobno, więc to jest prosta sprawa.
Ale jeszcze, jeżeli spojrzymy chociażby na kwestie pracodawców, którzy nie chcą ujawnić tych wynagrodzeń, a no też dlatego, że słuchajcie, drodzy państwo, czasami w tych firmach wynagrodzenia są różne, zgodzicie się z tym, prawda? Są w jednej takiej samej działającej branży są niższe, w innej wyższe. I teraz co się staje na rynku pracy, jeżeli te wynagrodzenia będą jawne? A no pracownicy po pierwsze się dowiedzą, że w innych firmach o równie takiej samej formie działania i branży można zarobić więcej, więc niewątpliwie pracodawcy się boją, że nastąpi odpływ pracowników, tak? A z drugiej strony, patrząc na tą perspektywę, no to siłą rzeczy będą musieli tutaj wyrównać te wynagrodzenia do standardów, które obowiązują na rynku, tak? Bo inaczej też nikt nie przyjdzie do tej firmy.
Inaczej pewnie jest w branży IT, to zawsze pan prezes tutaj mówi nam.
No bo jakby branża IT zawsze była trochę dziwniejsza i może to będzie na wyrost, no ale my jednak te systemy płacowe, różnego rodzaju właśnie podejścia i tak dalej mamy bardzo, bardzo zaawansowane, tak więc i też zatrudniamy ludzi, powiedzmy, do takich zadań bardzo wymagających wysokich kwalifikacji, co sprawia, że ci ludzie są bardzo świadomi tego, co się dzieje. Większość firm publikuje widełki płacowe i myślę, że w informatyce od dawna te portale, gdzie się szuka pracy, one bardzo jasno mówią, ile można zamawiać, zarabiać na takim a takim stanowisku. Ale ja zgodzę się z kolegą. Ja jestem przeciwnikiem od jakby pełnej transparentności wynagrodzeń, kto ile zarabia, dlatego że to kreuje niesamowite problemy. W ogóle polityka płacowa w firmie, tak z punktu widzenia pracodawcy, jest niesamowicie trudna do zrobienia, dlatego że tak jak pani wspomniała, różne lokalizacje, różne kompetencje ludzi, plus też nie zapominajmy o rynku. Ile razy musieliśmy zatrudnić kogoś, bo potrzebowaliśmy na teraz i zapłaciliśmy górę widełek. Niechętnie, ale nie było wyjścia, bo klient czekał, była praca zrobiona, była praca do zrobienia, czy też ile razy, żeby ktoś nie odszedł, musiałem się zgodzić na podwyżkę pensji i myśląc sobie, dlaczego, przecież to jest takie niesprawiedliwe, ty nie jesteś lepszy od tego, tego i od tego, a zarabiasz o tyle więcej, bo jesteś u mnie co dwa miesiące, nie? Bo chcesz więcej zarabiać. I jakby transparencja promowałaby podejście pracowników, którzy ciągle chcą więcej, ciągle jest z nim problem, bo on jest po więcej pieniędzy.
No ale jeśli do tego, tak jak tutaj pani prezes wspominała, byłoby w tych regulaminach ujęte nasze kompetencje, umiejętności i tak dalej, to zawsze jest dobry argument dla pracodawcy, który może powiedzieć, dobrze, jesteś na tym samym stanowisku, ale twoje kompetencje, a kompetencje tej osoby, która zarabia więcej, różnią się. Umiesz zdecydowanie mniej. Jesteś mniej kreatywny. Robisz to tak i tak. Tamta osoba ma to,
a co,
to i to.
Jak tak nie jest, że jedyną kompetencją, jaką tamten ma, to jest lepszym negocjatorem?
Tak, czy ale to są ciężkie tematy. To są bardzo trudne tematy.
Ale
tak,
pan ma częściowo rację, na przykład, że to bardzo często jest tak, że właśnie jeszcze jest opinia pracownika o samym sobie, tak? Bo dokładnie. Są na tym stanowisku, My widzimy, że ktoś pracuje trochę lepiej, trochę gorzej, ale on uważa, że on pracuje tak samo albo nawet lepiej. I to jest kłopot. Jak to wytłumaczyć?
To jest subiektywne, prawda? No. Jedną historię na koniec opowiem. W zeszłym roku były dwie historie takie, że menadżer dostał do zespołu osobę na poziomie o jeden niższym i zdał sobie sprawę, że ta osoba zarabia więcej od niego. To powiedzmy, no to o czym wspomniałem, dzikie lata IT, gdzie czasami trzeba było zrekrutować kogoś i naprawdę dać więcej pieniędzy. Ta inflacja wynagrodzeń w niektórych profilach była zupełnie bez kontroli i nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy to zrobić. W obu przypadkach to była taka frustracja, że jak to? Ktoś, kto jest niżej ode mnie, bo będąc poziom wyżej, jakby zyskał dostęp w systemie i mógł podejrzeć jego wynagrodzenie. Obaj pracownicy odeszli. Widząc, potraktowali to jako ogromną niesprawiedliwość.
No jest to problem i z pewnością nie rozwiążemy tego problemu tutaj, tak podsumowując, ja sądzę, że zawsze transparentność jest dobra i zawsze taka... Sama jestem przedsiębiorcą i wiem, z czym też tutaj panowie się mierzycie, bo ja też się mierzę z tym tematem. Natomiast uważam, że zawsze naprawdę przygotowanie całego procesu bo jestem też HR-owcem z krwi i kości od dawna, zmierzającym ku temu, żeby faktycznie opisać te kompetencje, zrobić wartościowanie stanowisk, uwzględnić wszystkie niuanse, które musimy zawrzeć w regulaminach i tak dalej, ale jednak dać tą przestrzeń taką, że też pracownikom, że jesteśmy transparentni w tym, co robimy, bo to też buduje kulturę organizacyjną, to też buduje poziom takiego zaufania. No jest, są to trudne niuanse, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu będzie gdzieś tam próbował dojść do tego, a dlaczego ten dostał więcej, a dlaczego ja mam mniej. Ale myślę, że tutaj duża rola Human Resources Departments, które to działy powinny po prostu mieć narzędzia, żeby się z tym tematem zmierzyć i dobrze to przygotować od strony komunikacyjnej chociażby, tak? Natomiast niewątpliwie to się stanie. Nie, tego nie unikniemy, bo mamy to zrobić i wdrożyć na naszym rynku. Tylko pytanie, jak zrobić to dobrze.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie chciałbym.
Proszę bardzo.
Bo chodzi o to, co pani powiedziała, o dział tak zwany personalny, czy kadrowy, czy jak to zwał w różnych firmach. Reprezentujemy różnych ludzi, tak? Reprezentujemy różnych, te firmy, które są 3, 5, 7 osobowe. Oni nie mają działu personalnego u siebie.
Dlatego zapraszam serdecznie.
Tak, bo mówimy, że wiadomo, w dużych firmach jest to w miarę łatwiej do ogarnięcia. Ktoś te papiery musi przepchnąć, ktoś to musi zrobić, zorganizować szkolenia, przygotować całe to, jak w poprzedniej firmie tak miałem, tak? Natomiast no faktycznie, jeżeli jest to duża spółka, to nawet jest wręcz konieczne narzędzie, tak?
Bo
ciężko jest z wszystkimi ludźmi porozmawiać, z wszystkimi i wszystko przyjrzeć się, jak pracują, szczerze mówiąc, tak? Więc musimy delegować te uprawnienia w dół, a oni muszą mieć znowu narzędzia dalej, żeby móc te pensje, cudzysłowie, jakoś rozdzielać. Natomiast no, pamiętajmy też, że mamy małych przedsiębiorców, tak? Jeżeli ich dotyczyć będzie ten sam przepis, to no, wyzwanie duże.
No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, jakie będą propozycje. Czasu jest już niewiele, a przygotować się mentalnie trzeba na tę zmianę. I na koniec króciutko. Większość Polaków opowiada się za uznaniem Wigilii jako dnia wolnego od pracy. Takiego zdania jest 67,5% respondentów. Wynika z sondażu Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Przeciwników pomysłu jest 27%. No i właśnie pomorscy pracodawcy apelują do premiera, aby Wigilii wolnej nie było, przynajmniej tej najbliższej, bo była mowa, że mogłyby zmiany wejść w życie już w tym roku. Jak pogodzić strony? Jeśli Wigilia wolna, to na jakiej zasadzie? Dla wszystkich? Czy dla pracowników handlu? A jeżeli jednak wolna dla wszystkich, to czy jakiś, zamiast jakiś inny dzień, na przykład właśnie 6 stycznia, czy może 1 maja?
Ja sądzę, że takie zmiany w ostatnim momencie nigdy nie są właściwe i dobre. I jednak pracodawcy też potrzebują się do tak każdej zmiany przygotować, dlatego że, proszę Państwa, funkcjonują firmy w ruchu ciągłym, funkcjonują firmy zwłaszcza jeżeli chodzi o handel, tak, gdzie te świąteczne dni są specjalnie przygotowane od dawna, ażeby no, ci handlowcy czy firmy, które handlują sprzętem, produktami i tak dalej, mogły zarobić. Więc ja myślę, że każda zmiana, która jest wprowadzana z wyprzedzeniem, jest dobra. Jeżeli chodzi o taka szybka, Myślę, że to jest dosyć duży problem dla, i wyzwanie dla każdego pracodawcy.
Po jednym zdaniu dla panów.
Znaczy, pani Anna ma rację, nie? Wszelkie zmiany takie szybkie. Czasami politycy nam serwują coś takiego, jakby Wigilia się zdarzała raz na 1000 lat. Tak? Ona co roku jest i wiadomo było, że kiedy będzie, że to nawet nie jest ruchome święto. Jest 24 grudzień po prostu, tak? A oni to robią faktycznie miesiąc przed. Nie wiemy dlaczego, szczerze mówiąc. Ja jestem jak najbardziej, żeby to był dzień wolny. Tak, ale z wyprzedzeniem, bo prawda jest taka, że jak mogłem, to brałem i tak urlop w tym dniu, nawet jak miałem iść do pracy i większość moich kolegów tak robiła. W mojej firmie dzisiaj nie zawsze się da, bo troszeczkę pracujemy jak...
Teraz będą 23 robili to
trochę
samo.
Pracujemy niestety przy handlu, w związku z tym zaopatrujemy ten handel i my mamy akurat w naszej firmie trochę utrudnioną tą pracę, ale musimy to ogarnąć.
Ja myślę, że gdyby zapytano ludzi, czy w ogóle by chcieli przestać przychodzić do pracy i dostawać pensję, to by nawet jeszcze lepszy wynik był, nie? Mamy bezsensowne święto 6 Trzech Króli, które nigdzie indziej go nie ma. Będziemy mnożyć te święta, odjeżdżają nam Chiny, odjeżdża nam Zachód konkurencyjnie, a my sobie róbmy więcej ambicji personalnych osób czy partii, żeby później było napisane, że to ten czy ta wprowadziła nowe święto.
Ale akurat Wigilia uważam, że powinna być dla każdego wolna. Tylko z głową, w odpowiednim czasie, przygotowane.
Szczególnie jeżeli dbamy o to, że chcemy dbać o te rodziny, żeby się powiększały.
A czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli diś Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro o 10:00, a gościom serdecznie już dziś dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.